Gość dnia Radia Gdańsk.
Profesor Grzegorz Górski, politolog, amerykanista z Akademii Jagiellońskiej. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie profesorze, witam słuchacze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, kto ma większe szanse? Czy będzie nas czekać nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego, czy premiera Donalda Tuska? Jak pan ocenia na tą chwilę szansę obu polityków?
No, patrząc arytmetycznie, no to wydaje się, że jednak większe szanse ma na tworzenie rządu opozycja. Pod czyim kierunkiem to może też nie jest ostatecznie dzisiaj rozstrzygnięte, ale no, sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc myślę, że trochę dzisiaj to też jest wróżenie z fusów. Wydaje mi się, że też pierwsze posiedzenie Sejmu będzie stanowić pewien rodzaj odpowiedzi, jak ta sytuacja się kształtuje. Dokonywane będą pierwsze realne działania związane z ukonstytuowaniem się tych wewnętrznych organów Sejmu. One no, też powiedzą wiele na temat spoistości różnych formacji, ale także perspektyw tworzenia rządu.
Mówi pan o spoistości różnych formacji. Gdzie widzi pan te pęknięcia, które może wykorzystać no, obóz Zjednoczonej Prawicy lub no, odwrotnie, w zasadzie potrzeby nie ma, ale gdyby była taka sytuacja, o której też już media pisał, że być może część posłów PiS-u przejdzie do PSL-u czy do Szymona Hołowni?
No, krążą pogłoski na temat jakichś pojedynczych sytuacji związanych no, z ludźmi, którzy kiedyś na przykład byli w formacji pana Gowina. Tam było wiele zmian, transferów, w związku z czym to specjalnie nie dziwi. Też no, pewno nie do końca jest jasne, w jaki sposób będzie się zachowywał Zbigniew Ziobro i jego ugrupowanie, więc pisma swoje słabe punkty, no ale niewątpliwie znacznie więcej ich jest po drugiej stronie. One nie wynikają nawet z tego, że można wyciągać pojedynczych posłów, czy takie, czy inne wewnętrzne formacje funkcjonujące przecież w tej bardzo złożonej strukturze, bo to jest przecież łącznie bodaj 8 partii sformalizowanych, więc w tym sensie no, to jest bardzo niejednorodne grono. Ale przede wszystkim no, jest to środowisko szeroko pojętej opozycji, bardzo niespójne w podstawowych elementach swoich pomysłów, zamierzeń. Tam każdy kompromis, który będzie musiał być zawierany, będzie wywoływał no, takie czy inne, bym powiedział, poziomy niezadowolenia różnych grup. No i tym samym utrzymanie tego będzie trudne. Oczywiście jest to, co dzisiaj na pewno jest atutem tego akurat środowiska. No to jest 8 lat bycia w opozycji. No to, bym powiedział, ciąg do władzy jest tak silny, że do pewnego momentu można pokonać wszystkie przeszkody po to, żeby no, skosztować trochę tych wymarzonych owoców, które były przez 8 lat zakazane, w związku z czym tutaj upatrywałbym no, takiego podstawowego spoiwa na dzisiaj obozu opozycyjnego, ale to jest paliwo krótkotrwałe, to znaczy to no, może zadziałać jako taki, bym powiedział, takie kleiwo podpoczątkowe, natomiast na dłuższą metę, no to oczywiście to nie da żadnych efektów i będzie powodowało olbrzymie napięcia, erozję i nawet jeśli uda się tylko z tego powodu stworzyć rząd, no to on nie będzie miał cech ani stabilności, ani perspektyw no, takiego długotrwałego funkcjonowania.
To jeszcze o Zjednoczoną Prawicę dopytam, kończąc ten wątek. Panie profesorze, czy przez 8 lat rządzenia Zjednoczona Prawica nie straciła zdolności koalicyjnych, to znaczy nie zraziła do siebie za mocno, za bardzo innych ugrupowań z drugiej strony politycznego stołu?
No to jest niewątpliwe, nie ma co na ten temat dyskutować, bo widać dzisiaj w jak trudnej sytuacji sama siebie de facto no, ta część sceny politycznej postawiła. No ale no, można powiedzieć tak, no, to nie jest cecha szczególna w polskiej polityce, Tu nikt, będąc w jakiejś sytuacji w jednej kadencji, specjalnie nie myśli, co będzie w następnej, a już co będzie za dwie kadencje, to w ogóle, więc z tego punktu
daleka
widzenia
przyszłość.
Ma to
wreszcie.
Tak.
Panie profesorze, zajrzyjmy teraz do Brukseli. Zmiany w traktatach Unii Europejskiej. Pole do powstawania nowego ustroju zostało przygotowane. Traktaty właściwe legły w gruzach. To słowa profesora Ryszarda Legutko, eurodeputowanego z Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan też tak radykalnie ocenia te zmiany, które są planowane jak na razie do wprowadzenia w Unii Europejskiej?
No, dokument, który przygotowała ta grupa czterech Niemców i Verhofstadt, no czworga Niemców i Verhofstadt, no rzeczywiście jest porażający w swojej treści, poziom takiego zerwania z czymkolwiek, czym do tej pory była Unia Europejska. Nawet już w tej obecnie mocno spatologizowanej postaci jest tak gigantyczne, że aż trudno sobie wyobrazić. Tam właściwie nie została ani jedna przestrzeń, ani jedno miejsce, w którym moglibyśmy mówić o jakiejś formie kontynuacji no tego w znacznym stopniu przecież imponującego dorobku tych kilkudziesięciu lat. To jest po prostu skrajna rewolucja i to taka bardzo głęboka rewolucja. To skądinąd nie dziwi, bo przecież autorzy tego dokumentów wprost nawiązują jako do głównego swojego źródła ideowego, do manifestu Spinalego, a to przecież jest nic innego jak tylko no, taka neotrockistowska, czy jeszcze wtedy trockistowska, ale dzisiaj no, można mówić o neotrockistowskiej, czysto bolszewickiej wersji świata, w której mówi się no, właśnie o tym po bolszewicku pojmowanym postępie. To jest dzisiaj treścią tego, co zostało przygotowane. Tu już wszystkie maski zostały zerwane. To jest próba po prostu zafundowania na gruzach tej obecnej, dzisiejszej postaci Unii Europejskiej. No jakiejś takiej nawet już w sferze werbalnej, niekamuflowanej formy państwowości, która wprost nawiązuje do sowieckich doświadczeń. To jest zupełnie rzecz zdumiewająca, ale no, ten poziom otumanienia zarówno tych pseudoelit politycznych na Zachodzie, jak i w znacznej części niestety opinii publicznej, która w ogóle nie ma świadomości tego, co tam wypisano w tym dokumencie, no powoduje, że ci macherzy po prostu to robią, ale zresztą oni odwołują się do takiego sformułowania, które jest zawarte w manifestie Spinalego, że no przecież te zmiany trzeba przeprowadzić, nawet jeśli zdecydowana większość ludu europejskiego, jak to pisał, nie uświadamia sobie tego, o co w tym wszystkim chodzi, bo zawsze musi być ta awangarda, która dokona tych rewolucyjnych przełomów, żeby uszczęśliwić ludzkość. No to jest ta mowa trawa bolszewicka, komunistyczną, którą myśmy byli pasieni przez kilkadziesiąt lat. My to bardziej widzimy, lepiej dostrzegamy, zwłaszcza ci, którzy jeszcze pamiętają, na czym polegał realny socjalizm i model komunistyczny. Oni na Zachodzie tego nie przechodzili, więc tego typu frazeologie, tego typu no, puste sformułowania traktują no, jako coś tam sobie, ktoś coś napisał, ktoś coś pogadał, ale za tym dzisiaj idą już twarde zmiany, propozycje twardych zmian instytucjonalnych, które przetwarzają całą tę strukturę w tą komunistyczną patologię.
Panie profesorze, mówi pan o tych twardych zmianach, które idą za tym raportem, mają pójść za tym raportem, może w ten sposób to ocenimy. Czy w obecnym układzie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej jest szansa, by ten pomysł no, nie został zrealizowany?
No, wydaje się, że tym podstawowym celem jest to, żeby te procedury potencjalnych zmian traktatowych przeprowadzić przynajmniej na poziomie Parlamentu Europejskiego jeszcze w obecnym składzie, no bo on daje te gwarancje takiej stabilnej, tej bym powiedział, na bolszewickiej większości. No, pamiętajmy, że dzisiaj Parlament znajduje się w rękach tego tych czterech jeźdźców apokalipsy, nazwijmy to, więc socjalistów, komunistów, liberałów i zielonych, no i wykonujących zupełnie służebne role w stosunku do tego konglomeratu pseudohadeków, którzy żerują wszystkie te ideologiczne frazesy i te wszystkie ekstremalnie bolszewickie rozwiązania, w związku z czym no, mamy do czynienia z pewną rzeczywistością, która jest politycznie dobra do tego, żeby to, co trzeba w parlamencie załatwić, przeforsować, a później, jak będzie po wyborach nowy parlament i on nie będzie miał już może takiego składu, który zagwarantuje taką swobodę manewrowania we wszystkich sprawach, no to przynajmniej mieć na tyle siły, żeby blokować wszelkie kontrakcje. No to jest taka taktyka lewicy od czasów tego zjawiska, które dzisiaj nazywamy zapateryzmem, że jak się dorwiemy do władzy i mamy możliwość zrobienia czegoś, to idziemy, jak to się mówi, na full gaz. Jak najszybciej, jak najwięcej wrzucamy wszystko, co jest możliwe, a później bronimy, nawet jak nam coś z tego uszczkną, to jednak większej zostaje. I to się sprawdza, bo choćby właśnie przykład Hiszpanii pokazuje, jak radykalnie wprowadzona taka bolszewicka agenda potrafi trwać latami i de facto przetwarzać społeczeństwo no, w taki patologiczny organizm. I tutaj jest dokładnie ta sama taktyka. Później no, będą pewno jakieś problemy na poziomach rządowych, ratyfikacji. No, to oczywiście jest skomplikowane, pewno długi proces. Wcale nie jest powiedziane, że on się zakończy ostatecznie sukcesem, no ale karty zostały rzucone, gra została uruchomiona i machina ruszyła i trzeba mieć tego świadomość, że dzisiaj tak naprawdę, no choćby z naszej perspektywy, no to jest już rzeczywiście gra o to, czy istnieją perspektywy zachowania Polski suwerennej w jakiejś perspektywie właśnie czasowej w ramach tego tworu, czy to godzimy się już z góry na to, że finałem tego całego procesu no, będzie wprowadzenie nas do roli jakiegoś fragmentu zarządzanego w sposób centralistyczny organizmu z Brukseli.
Super państwa europejskiego, tak mówią o nim niektórzy politycy. Panie profesorze, pytanie związane też z tą centralizacją Unii Europejskiej, czyli ustawa solidarnościowa, polityka migracyjna Unii Europejskiej. Czy patrząc się na Bliski Wschód, nie obawia się pan, że te ruchy migracyjne będą jeszcze większe, jeszcze większy nacisk będzie kładzony na to, by państwa dostosowały się do tej wspólnej polityki migracyjnej państwa Unii Europejskiej?
No oczywiście, no to jest taki też rodzaj inżynierii społecznej, to jest też takie, można powiedzieć, wstępne testowanie tego, czy w jakiejś tam przyszłości, kiedy to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, już jakieś to scentralizowanie, no będzie mogło efektywnie być realizowane, czy nie, no bo to tutaj właśnie panowie urzędnicy w Brukseli całkowicie wyalienowani od jakiejkolwiek rzeczywistości poszczególnych krajów mają sobie tam mechanicznie ustalać, gdzie tu kogo na jakich zasadach przerzucić. To jest oczywiście zawracanie głowy, to z tego nic nie będzie, dlatego że te prawdziwe problemy, które powodują to, z czym mamy do czynienia, one leżą de facto poza Europą. No, one leżą właśnie w tej chwili, ale przecież ciągle niestabilnej sytuacji politycznej, militarnej na Bliskim Wschodzie. No to jest tak, że ten nazwijmy to tak w skrócie, bałagan, który panuje w Afryce, który powoduje to, że olbrzymie masy ludzi cały czas chcą po prostu ten kontynent opuszczać i szukają miejsca, gdzie mogliby funkcjonować lepiej. Bez działań, które no, można powiedzieć, usuną źródła tych problemów.
Czyli
no
działań na miejscu.
Jakakolwiek walka z migracją nie ma żadnego sensu. No to jest tak jak walka z objawami choroby, a nie walka z przyczynami choroby. No to każdy, kto ma drobinę rozsądku wie, ale jakoś no, nazwijmy to dziwnym trafem spece w Brukseli robią zupełnie co innego. No ale to jest rzecz też bardzo wbrew pozorom prosta do wytłumaczenia. No dzisiaj ten biznes związany z transferem ludzi, przerzucaniem ludzi, no to już jest bardziej opłacalny niż handel narkotykami, a jeszcze można wprząc to w jakieś tam pseudohumanitarne ramy, w związku z czym no, te wszystkie najważniejsze zorganizowane grupy przestępcze, powiązane przecież z politykami nie tylko w Brukseli, ale także w różnych krajach europejskich, bo przecież o tym wiemy, to mimo tego, że oni tam próbują na wszelkie możliwe sposoby kamuflować i czasami tylko dowiadujemy się o jakiś Qatar Gate, czy Maroko Gate, czy jeszcze innych gate'ach, no to tak naprawdę dla nikogo, kto ma odrobinę rozsądku, nie ulega wątpliwości, że no, pół Brukseli pasie się z tego interesu i także no, robi wszystko, żeby wprowadzić jeszcze bardziej wyrafinowane metody, a żeby jeszcze większą ilość pieniędzy tym razem ze struktur europejskich po prostu wyciągać, więc no, to jest to prawdziwe też na miejscu źródło problemów, źródło kryzysu, a jak wiadomo, no, walka ze światem przestępczym nie jest łatwa i prosta, a jak w ogóle jest on protegowany przez środowiska polityczne, no to później mamy takie skutki po prostu, jakie mamy.
Przez jeszcze rządzące Unią Europejską grupy polityczne. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Życzę miłego dnia.
Dziękuję uprzejmie, kłaniam się. Do widzenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.